Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy z Nowego Miasta Lubawskiego. Jesteśmy w parafii świętego Tomasza Apostoła w Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej. Dzisiaj tutaj miało miejsce spotkanie rodziny Radia Maria. Teraz zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone. Temat naszych rozmów: intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa we wszystkich wymiarach życia rodzinnego i społecznego. Naszymi gośćmi są pani Krystyna Kapitulska. Witam, szczęść Boże, pani Krystyno.
Szczęść Boże.
Animator wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to ojciec Jan Mikrut, nasz współbrat, redemptorysta, ale zarazem rekolekcjonista, który tą parafię przygotowuje do
intronizacji. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Ksiądz kanonik Zbigniew Markowski, proboszcz parafii świętego Tomasza i kustosz sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej, dziekan dekanatu nowomiejskiego, gospodarz uroczystości.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan mecenas Ryszard Szulejewski, notariusz, członek Bractwa Łąkowskiego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz ksiądz Jacek Koczorowski, wikariusz parafii tejże świętego Tomasza.
Również pozdrawiam, szczęść Boże.
Ojcze Janie, ojciec przygotowuje parafię. Pewnie to nie pierwsze rekolekcje. Ja tak nawet ojciec wspomniał o tych rekolekcjach w Poznaniu. O początkach ja wspomniałem o Brańszczyku, ale pewnie jest wiele takich już miejscowości, wiele wspólnot, w których taka intronizacja miała miejsce.
No, ogromnie się cieszę, że ten temat jest podjęty w rozmowach niedokończonych. To moje marzenie. Jestem w tym dziele już od wielu lat. Jeździłem na takie rekolekcje jeszcze pracując w Radiu Maryja, ale z chwilą, kiedy jestem już poza radiem, można powiedzieć, główna część życia mojego to teraz zorganizowana jest na tego rodzaju pracy. Z tym, że trzeba by mi dodać chyba, że oprócz rekolekcji parafialnych są rekolekcje intronizacyjne dla wspólnot, dla intronizacji, bo tego typu rekolekcje odbywają się w tych parafiach, gdzie już są wspólnoty. A żeby wspólnota mogła zaistnieć, to najpierw trzeba poznać charyzmat wspólnot, które już istnieją. Trzeba rozpalić swój charyzmat. Trzeba się przygotować do pracy, do współpracy z duszpasterzami. Trzeba podjąć długą walkę o to, żeby taka intronizacja zaistniała, bo to jest w kategoriach walki duchowej. Trzeba czasem całymi miesiącami czy latami modlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i dopiero potem takie rekolekcje istnieją. Dla mnie to jest fantastyczna przygoda nie tylko rekolekcji, ale przede wszystkim współpracy ze świeckimi, bo najpierw jest współpraca, najpierw są rekolekcje dla wspólnot, a potem są rekolekcje parafialne. Tych rekolekcji jest ogromna ilość, jest ich coraz więcej. Już nie na wszystkie sam jeżdżę, proszę moich współbraci. Takim przykładem jest Cieszyn. Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza proboszcza parafii Marii Magdaleny, animatorów tamtejszych, kapłanów. Wspaniale wspominam z przeszłego roku i sprzed roku, i teraz tam byli moi współbracia, ojciec Stanisław Patalita, ojciec Jerzy Czapla, którzy przeprowadzili rekolekcje bardzo owocnie. Żyję jeszcze tymi rekolekcjami, są fantastyczne wspomnienia i myślę, że będą wspaniałe owoce. Te rekolekcje, które prowadzimy, w których ja akurat jestem, one mają zasadniczy cel intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, które zmierza do poświęcenia Bożemu Sercu. O tym mówiłem dzisiaj, nie chciałbym już do tego wracać, ale to warto podkreślić i przypomnieć tym, czy poinformować tych, którzy z radiosłuchaczy nie byli i nie słuchali mszy świętej, że intronizacja to jest nasz świadomy wybór Jezusa, którego spostrzegamy jako króla poprzez jego serce w tajemnicy wcielenia i wszystkimi konsekwencjami tego wydarzenia. I również zmierza to wszystko do tego, żeby po wyborze żyć według jego serca, czyli poświęcić się jego boskiemu sercu. Rekolekcje, o których ojciec wspomniał w Poznaniu na Ratajach, pozdrawiam księdza proboszcza serdecznie również, i gratuluję mu odwagi, bo to już 9 lat temu takie rekolekcje się odbyły. Pamiętam, było strasznie zimno. To było coś niesamowitego, jakie tam było zimno. To takie mam wspomnienie, jakbym gdzieś z Syberii wtedy wracał. Pogoda była bardzo niesprzyjająca. I one miały wtedy tylko jeden wymiar, ten, który dzisiaj był na rekolekcjach, osobisty. Bo to były początki. Potem przez współpracę ze wspólnotami dla intronizacji, przez wymiar, właśnie rozbudowywanie tego wymiaru wspólnotowego, odkrywanie ciągle na nowo Kościoła jako wspólnoty wspólnot, poszerzyła się ta skala zainteresowań i propozycji. A więc zaczęliśmy proponować intronizację w rodzinie i jako trzeci etap intronizację w wymiarze społecznym, która budzi największe kontrowersje jeszcze bardzo wielu ludzi, bo niektórzy mówią, jak to można zapraszać do intronizacji, do czynności kościelnych, władze, instytucje i tak dalej. Więc tak jak te pierwsze dwa wymiary nie budziły jakichś oporów, sprzeciwów, to ten trzeci jeszcze u niektórych budzi, ale myślę, że już coraz mniejszy. Ja próbowałem to, może na tym zakończę ten wstęp, próbowałem to w czasie dzisiejszej homilii króciutko uzasadnić. Mówiąc o wymiarze społecznym intronizacji, myślimy o ludziach, którzy pełnią funkcje publiczne, społeczne, którzy są osobami wierzącymi, a to, co mówią w tym wymiarze intronizacji, mówią jako własne świadectwo wiary. Czyli jak mówi to urzędnik, nie mówi w imieniu urzędu, lecz mówi we własnym imieniu jako ten, który pełni urząd. Nawet gdyby to powiedział prezydent, gdyby on to zrobił jako ten, który obecnie ma takie imię i nazwisko. Z całym szacunkiem dla pana prezydenta nie chcę specjalnie wymieniać i nie chcę tutaj żadnych sugestii robić, ale w każdym razie tak wysoko mierzymy. Gdyby takie coś zaistniało, to prezydent ma prawo jako osoba wierząca, jako katolik powiedzieć: Jezus jest królem. A to, że on pełni funkcję najwyższą, to jest wspaniale, to jest tym większe świadectwo. I tu chodzi o to, że my jako osoby mamy obowiązek, prawo do świadectwa o Chrystusie, kimkolwiek byśmy byli. I dlatego w tym znaczeniu, przy zachowaniu autonomii rzeczy świeckich i spraw kościelnych, jest możliwa intronizacja w wymiarze społecznym. I mam nadzieję, że tutaj w środę będą przedstawiciele różnych władz, instytucji i będą mówili jako ludzie pracujący w tych instytucjach, jako ludzie, którzy dają świadectwo wiary, mają ten urząd i mówią: Jezusa wierzę, chcę żyć według Jego serca i zobowiązuję się żyć według Ewangelii, czyli pełnić ten urząd tak, jak trzeba. Tutaj nie ma żadnych sprzeczności. Wręcz jeśli mówimy o rekolekcjach intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, trzeba by wspomnieć sługę Bożą Rozalię Celakównę, która mówiła właśnie o tym, że ta intronizacja ma się dokonać w wymiarze społecznym. Mówi: Polska nie zginie, jeśli. Nie mówi naród polski, mówi Polska. Jeśli ludzie w Polsce będą ludźmi żyjącymi zgodnie z Ewangelią, a ludzie wierzący w Chrystusa powiedzą, kim On jest, to wtedy można powiedzieć: właśnie to jest Polska. Ja nie chcę wchodzić w sprawy polityczne, nazewnictwa. W każdym razie chcę tylko tu wyprecyzować, że czym innym jest urząd, a kim innym jest urzędnik. I że urzędnik ma prawo do zabrania głosu publicznie. I o takim właśnie wymiarze społecznym mówimy. I ja się modlę o to i od wielu już lat i marzę o tym, żeby taka intronizacja w wymiarze społecznym na wszystkich szczeblach zaistniała, nie tylko w parafii, nie tylko w gminie, ale także i na wyższych szczeblach. Ale to już jest sprawa, którą mogą podejmować ludzie, którzy są kompetentni, bo nikt z nas nie może za kogoś takiego aktu uczynić. Ktoś niżej stojący nie może uczynić takiego aktu w imieniu kogoś wyżej stojącego. Dlatego to powinno się dziać na poziomie danej władzy. Jeśli gmina, to gmina. Jeśli miasto, to właśnie wszystkie wymiary społeczne miasta. Jeśli województwo, to na tym wymiarze. Jeśli państwo, to w tym wymiarze. I nikt nie jest kompetentny z niższych urzędników i władz, żeby wypowiadać się w tym względzie za tych stojących wyżej. I dlatego marzy mi się, żeby ta intronizacja, która się tak dokonuje powoli w parafiach, w miastach, żeby ona szła coraz wyżej, żeby tak świadomość nasza się kształtowała, żeby przenikała, żeby wnętrz było w nas jakieś ponaglenie. Przecież to trzeba głośno powiedzieć, kto tu jest pierwszy. Gdy mówimy o intronizacji serca Pana Jezusa, myślimy oczywiście o osobie, nie o symbolu. I nie mówimy, że serce Jezusa jest królem, tylko mówimy serce króla, królów i Pana panujących. To jest sformułowanie Piusa XI z encykliki Miserentissimus Redemptor. Właśnie chodzi o Jezusa. Analizowałem także akty poświęcenia Bożemu Sercu, jakie miały miejsce w Polsce w 1920, 1951 i właśnie te akty poświęcenia Bożemu Sercu właśnie mają te zwroty dotyczące Jezusa. Ale to może w innym fragmencie, jeśli będzie okazja, żeby o tym, na ten temat rozmawiać. Dziękuję, myślę, że to wystarczy na początek.
Bo ojciec tak wspominał o tych kręgach, które są zataczane, tych rekolekcji rzeczywiście wiele odbyło się. Wiele z tych wspólnot, może, no nie wiem, takie nawet, nie wiem, czy sprawy formalne, ale jak nawet ludziom pomóc w tym organizowaniu się, by taka wspólnota była, to jak ojciec powiedział, że potrzeba wiele modlitwy, adoracji przed Najświętszym Sakramentem, o to, żeby taka intronizacja w trochę takim szerszym wymiarze mogła zafunkcjonować, tak jak chociażby tutaj w tej parafii, czy w wielu innych parafiach. Na początku były wspólnoty, ale musieli być ludzie.
No więc może tu panią Krystynę poprosimy, żeby zaraz powiedziała o wspólnocie. Z tym, że myślę, że niezbyt długo będziemy rozmawiać na początek, bo przegadamy sprawę.
Oczywiście.
Ojcze Grzegorzu. Cała sprawa intronizacji w Polsce nabrała rozmachu, jakby wigoru, jakby nowego wymiaru, nowej intensywności przez współpracę innych wspólnot z krakowską wspólnotą dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest taką wspólnotą, która koordynuje, do której wspólnoty, które powstają, odnoszą się, są w jedności. Są także wspólnoty różne, które nie są w jedności, ale my mówimy o tych wspólnotach, które są w jedności z tą krakowską wspólnotą i ta krakowska wspólnota, ona inspiruje bardzo wiele różnych środowisk, organizuje wiele rekolekcji. Ja akurat jeżdżę na takie rekolekcje organizowane przez tę wspólnotę. Nie ja je organizuję, tylko ja jeżdżę jako kapłan. Jestem tam pełniącym funkcje, nazwijmy to, pasterskie. Te osoby świeckie, które chcą jechać na rekolekcje, organizują się, koordynują między sobą, potem współpracują ze sobą, spotykają się ze sobą, modlą się, organizują wspólne spotkania, modlitwy. No i tę organiczną pracę na co dzień w parafiach, w których się modlą o to, żeby taka intronizacja miała miejsce. Takie są stopnie, które trzeba pokonać. Najpierw trzeba się zainteresować intronizacją. Potem zapytać w parafii bliskich, także przez Radio Maryja, gdzie są takie wspólnoty, w jaki sposób się te wspólnoty tworzą. Najlepiej wtedy napisać do Krakowa, może pani Krystyna od razu poda adres, do pani Ewy Nosiadek, która jest opiekunką tej głównej wspólnoty, którą założył jej mąż, a ona kontynuuje teraz po śmierci, tragicznej śmierci męża nagłej, tę pracę wspólnotową. I napisać pod ten adres, zapisać sobie telefon. Myślę, że to jest najprostszy sposób, żeby nie rozpraszać się. Jest taka książeczka Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panujących, wydaną przez panią Ewę Nosiadek. Tutaj także napisał jeden, drugi artykuł ksiądz profesor Królikowski, to jest Kraków 22006 i adres pani Krystyno tutaj.
Tak. Pozdrawiam panią Ewę Nosiadek bardzo serdecznie. Wspólnota krakowska mieści się przy ulicy Pilotów 2823.
Przez 23.
31462 Kraków.
31462
Kraków.
Tak.
Telefon
012
41 26 105.
No to już. I ja myślę, ojcze Grzegorzu, że to byłaby taka pierwsza odpowiedź na to, jak, od czego zacząć. Myślę, że pani Ewa i wspólnota krakowska koordynująca te wspólnoty inne, czy prace tych wspólnot, ma tutaj największe doświadczenie i najlepiej byłoby w tym nurcie będąc, którym my jesteśmy tutaj, którym ja jestem, zacząć od tego telefonu. Wtedy się organizuje rekolekcje. Na rekolekcjach się dowiadujemy bardzo wiele o wspólnotach. Potem się rozjeżdżamy, rozmawiamy ze duszpasterzami. Duszpasterze wystawiają Najświętszy Sakrament, modlą się. No a owocem tej pracy na kolanach są potem rekolekcje takie jak w Nowym Mieście.
Księże proboszczu, jak to się stało, że tutaj takie rekolekcje w Adwencie?
No muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem, kiedy tu od niedawna, zresztą jestem proboszczem od września ubiegłego roku, kiedy tutaj ksiądz biskup mnie przysłał, ucieszyłem się bardzo tym, że trwa adoracja Najświętszego Sakramentu już od roku jubileuszowego i taka wspólnota była, tylko może nie była jeszcze formalna, ale właśnie na hasło pani Krystyny się pewno jeszcze bardziej zintegrowała i zaczęła to inspirować, prowadzić do tych rekolekcji intronizacyjnych, a ja się jeszcze bardzo ucieszyłem tym, dlatego że nasz Kościół jest na pewno wyjątkowy w swoim charyzmacie. Dla mnie to jest jeszcze osobiste odniesienie do dzieciństwa i ja znam tutaj dobrze naszą parafię. Zresztą tak na marginesie powiem, że pracując w Toruniu, czy potem w parafii w Jastrzębiu pod Brodnicą, zawsze spotykałem się z takim pytaniem, a skąd ksiądz do nas przyszedł? A dlaczego ksiądz biskup księdza tutaj przysłał? A co ksiądz tutaj zamierza? Kiedy przyszedłem do Nowego Miasta, nie musiałem się tłumaczyć, nie musiałem mówić, po co tu jestem, skąd przyszedłem, bo wszyscy sięgają do moich dziadków, do moich rodziców, znają ich, jeszcze niektórzy ich wspominają i spotykają się nawet z moją mamą. I z tego się bardzo cieszę, że od razu jestem przyjęty jako swój i to jest dla mnie jakieś takie dobre doświadczenie, pewno wbrew proroctwom, które mówią, że niedobrze prorokowi w swojej ojczyźnie, ale mi jakoś tu jest bardzo dobrze i pewno lepiej to czuję, co się tutaj dzieje w parafii. I czego oczekujemy po tej wspólnocie. Mianowicie tutaj w Nowym Mieście z racji zabytku konserwatorzy i opiekunowie tych zabytków naciskają, żeby kościół zamykać, bo niebezpieczeństwo kradzieży, rabunków i tak dalej. A my liczymy na to, że jak będzie adoracja wieczysta, że jak Pan Jezus będzie tego pilnował, to będzie najlepsza ochrona dla tego zabytku i z tego bardzo się cieszymy, że ta wspólnota się zawiązała, że są już ludzie, którzy się zgłosili, zdeklarowali swoją adorację, że będą w ciągu tygodnia przychodzili i swoje dyżury pełnili. I w ten sposób nie będziemy musieli zamknąć kościoła, który, jak obserwowałem, bo wcześniej obserwowałem, kościół odwiedza codziennie od 200 do 300 osób. Więc nie sposób zamknąć im ten kościół. Tego kościoła tu sobie nikt nie wyobraża, żebyśmy mieli ten kościół zamknąć. Nawet na jakiś czas tylko. To jest wprost niemożliwe. Każdy, który przyjeżdża też z okolicy na zakupy, bo tu są takie dni targowe, jak we wtorek i w piątek, to on zawsze wchodzi do kościoła. On zawsze chce odwiedzić Pana Jezusa, Matkę Najświętszą. I byłoby to na pewno wielkim cierpieniem dla całego miasta, gdybyśmy doprowadzili do zamknięcia tego kościoła. Ja cieszę się bardzo z tej wspólnoty, która się zawiązała, cieszę się z tych rekolekcji i bardzo cieszę się z tego, że kościół pozostanie otwarty dla Chrystusa, dla Matki Najświętszej, dla tej adoracji.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj temat intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa we wszystkich wymiarach życia rodzinnego i społecznego. Są jeszcze w naszym studiu, zresztą Państwo słyszeli na początku, i Pan Mecenas, i ksiądz Jacek. Będziemy się do tych rozmów włączali. Państwa zachęcamy. Telefony do kontaktu telefonicznego 056 kierunkowy 472 56 74 472 56 74 to jest pierwszy numer, i drugi 056 474 29 39 474 29 39. Księże Jacku, ksiądz też jako kapłan przypatruje się pewnie różnym wspólnotom. Konkretna wspólnota ta dla intronizacji.
Tak jak powiedział ksiądz proboszcz, no, rzeczywiście powstała tak jakby spontanicznie od dolnie, nie jakoś tak tworzona, inspirowana no, od góry właśnie przez powiedzmy kapłanów, ale właśnie jakby sam Chrystus właśnie tworzy tą wspólnotę. Wokół wystawionego Najświętszego Sakramentu, bo na razie mieliśmy zawsze w piątki od godziny 15 do wieczornej mszy świętej do godziny 18 adoracji i zawsze się tam gromadzili ludzie. No właśnie pani Krystyna, która prowadziła modlitwy, adoracje, koronkę do Miłosierdzia Bożego. Więc zawsze wokół Chrystusa się tutaj ludzie rzeczywiście gromadzą. Stąd to nawet nie jest nasza inspiracja, ale po prostu tak bezpośrednio z góry. Ja wcześniej, to jest moja druga parafia, gdzie pracuję, już doświadczałem takiego trochę, można powiedzieć, no, głodu, właśnie tego kultu serca Jezusowego. Gdy tak się przywędrowałem w poprzedniej parafii już, tak, no, na majowe dużo ludzi przychodziło. I dzieci, i młodzież, i starsi. Na różaniec przychodzi bardzo dużo ludzi, ale właśnie już na przykład to majowe. Miesiąc maj się kończy i jakby ta obecność ludzi się już prawie że tak urywa, gwałtownie. Już o tym...
A tu nabożeństwa czerwcowe, prawda?
Tak jest. I już nie ma. Nie? Dlatego jak powiedziałem, no zawsze jakoś tak się przeciw temu wewnętrznie no, buntowałem. No, mówię, jak tak no, można, nie? Panu Jezusowi to robić. I myślę właśnie, że Jezus jakby się sam upomina właśnie o to. Nie? Wystawiony Najświętszy Sakrament gromadzi wokół siebie ludzi, którzy przychodzą adorować, modlić się ze swoimi problemami. Myślę, że szukają również właśnie dzisiaj serca, bo tak brakuje chyba nam właśnie serca.
Proszę ojcze. Dopowiedziałbym jedną rzecz. Ksiądz proboszcz i ksiądz Jacek mówią o adoracji Najświętszego Sakramentu. To już jest taki etap, kiedy ludzie odkryją Najświętszy Sakrament jako centrum, jako pulsujące serce Kościoła żywe, bo Chrystus zmartwychwstały żyje w Eucharystii. Natomiast gdy powstaje wspólnota dla intronizacji, to jest ważne dla, to ta adoracja jest prowadzona jako adoracja w intencji intronizacji. Nie jest to, w wielu parafiach są adoracje. I często księża mówią tak, no mamy adorację, już czego wy jeszcze chcecie? A tutaj właśnie dochodzi ten moment. My chcemy się gromadzić przed Najświętszym Sakramentem, żeby wynagradzać, przepraszać, prosić, po to, żeby w tej parafii, to jest cel, nastąpiły rekolekcje intronizacyjne i żeby zastąpił ten fakt, że ludzie gremialnie powiedzą, kto jest kim. Jezu, Ty jesteś Panem i Królem, że chcemy żyć według Twojego serca. Do tego się trzeba przygotowywać. Najczęściej ta grupa ludzi, ona przygotowuje całą parafię, wyprasza łaski potrzebne i potem przyjeżdża rekolekcjonista, który całą parafię przygotowuje I to też oczywiście nie dotrze do wszystkich, ale już w tej parafii istnieją pewne fakty. Już ogromna liczba ludzi powie osobiście Jezusowi. Wiele rodzin powie Jezusowi, Ty jesteś pierwszy, Ty jesteś królem, Twoje serce. Ten sposób życia. No i również to, co się mówi w wymiarze społecznym, nie jest bagatelne, bo jeśli na przykład, znamy to z mediów, jeśli ktoś tam przebierze się w jakiś mundur, albo krzyczy gdzieś tam jakieś hasła niewłaściwe, a nagrają i puszczą to, jak się to mówi w telewizji, to było gdzieś w ukryciu nawet. To już wystarczy. No to taki na przykład polityk jest przegrany. Znamy z Anglii takie wydarzenia, z innych części świata, ostatnio też nagłaśniane bardzo w Polsce niektóre rzeczy. Ktoś coś powiedział, aha, on taki, bo on to powiedział, bo oni tam wtedy to, a tamto. A moi drodzy, tak sobie mówię teraz, drodzy radiosłuchacze, jeśli w Nowym Mieście ktoś mówi, Jezus jest królem, jest to transmitowane przez radio, jest to nadawane przez telewizję. W środę, mam nadzieję, będzie tutaj akt jeszcze społeczny, gdzie wielu ludzi powie, Jezus jest królem, jako świadectwo wiary. Chce żyć według Jego serca. Zobowiązuje się żyć uczciwie, zgodnie z sumieniem i zobowiązuje się do pełnienia tego wszystkiego, co wynika z mojego zawodu, urzędu i tak dalej. To jeśli to jest głośno powiedziane, to nad tym do porządku dziennego przejść się nie da. Po prostu ktoś coś powiedział. Albo to odwołaj, albo tym żyj. Nikt tu chyba tego nie będzie odwoływał.
Że tak. Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Poznania.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkie serdecznie. Mam pytanie do ojca Jana Mikruta. Rosalia Celakówna, która jest apostołką intronizacji, żyła prawie w tym samym czasie, co siostra Faustyna Kowalska. Została już świętą Faustyna Kowalska, a jak wygląda proces beatyfikacyjny Rosalii Celakówny? Czy byłby ojciec Jan Mikrut, mam wrażenie, że jest tutaj najbardziej kompetentny, coś więcej na ten temat powiedzieć, dlaczego takie są jakieś tutaj dziwne opóźnienia? To jest pierwsza sprawa. I po drugie, byłabym bardzo wdzięczna, gdyby ojciec zechciał przybliżyć tą część książki, czy materiałów, czy jak to nam nazwać, w którym mówi Rosalia Celakówna, że jest to warunek niezbędny dla krajów, które obiorą Jezusa na króla, bo inaczej mogą zginąć. Czy mógłby ojciec to rozszerzyć, bo to są chyba bardzo ciekawe rzeczy i byłabym bardzo rada. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Elżbieto. Proszę bardzo, liczę.
Więc pytanie o proces Sługi Bożej Rosalii Celakówny. Proces Sługi Bożej Rosalii Celakówny jest na etapie decyzjalnym. Był bardzo szybko rozpoczęty od początku, jak się zaczęto starania, już został tak naprawdę rozpoczęty po roku zaledwie i teraz on trwa. Procesy beatyfikacyjne na poziomie decyzjalnym są bardzo ważne, bo to, co się wypracuje na poziomie decyzji, mam znajomego z takiego człowieka, który pracuje za granicą w tej dziedzinie, brał udział w takim, zresztą to nieważne, i mówił, że bardzo ważne jest, żeby proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym był przeprowadzony bardzo rzetelnie i często trwa długo. Padło słowo dziwne. Ja bym tego słowa tutaj nie użył, dlatego że procesy beatyfikacyjne trwają zazwyczaj długo. Mam przy sobie, proszę Państwa, słownik kultu serca Jezusowego, który pożyczyłem od księdza proboszcza i sięgnąłem do hasła Małgorzata Maria Alacoq. Teraz nie mam, bo akurat musiałbym, to jest duży fragment wypowiedzi. Może Pani będzie mi uprzejma tu jako będąca obok. Jest. Małgorzata zmarła w 1690 roku. Błogosławiona była w 1864, a świętą 1920. Więc jeśli ktoś mówi o dziwnych rzeczach przy procesie sługi Bożej, to ma, myślę, wyobrażenia jakieś przesadzone. To po pierwsze. Procesy beatyfikacyjne trwają najczęściej długo i są sprawą, w którą my, zwykli śmiertelnicy, nie mamy wglądu i lepiej byłoby takich spraw tak nie ponaglać, bo to jest raczej przysługa nie najlepsza dla samego procesu. Tak mi się wydaje.
Możemy się zawsze modlić, prawda?
Tak, trzeba się modlić. I procesy beatyfikacyjne dawniej trwały tak długo, między innymi dlatego, że bardzo powoli docierała informacja o świętych. Bo trzeba było pisać o tym, trzeba było publikować. To wszystko jest bardzo złożone i kosztowne. A my teraz przez Radio Maryja, pamiętam ten aspekt, gdy ksiądz Wacław Dokurno przychodził do nas i mówił o księdzu Franciszku Blachnickim. Wtedy uświadamialiśmy sobie, Boże, w Radiu Maryja może być cykl audycji o Słudze Bożym księdzu Franciszku. Miliony ludzi systematycznie dowiadują się o tym wspaniałym Polaku i wspaniałym kapłanie. Przez Radio Maryja nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba pisać, nie trzeba drukować, nie trzeba płacić. Myślę, że tak samo Radio Maryja pełni wspaniałą rolę, gdy chodzi o Rozalię Celakówne, chociażby przez propagowanie dzieła osobistego poświęcenia, czy także intronizację, te prace intronizacyjne. To jest jedno. Drugie, gdy chodzi o przesłanie Sługi Bożej Rozalii Celakówny co do intronizacji, ona wyraźnie mówi o osobistym dziele poświęcenia się sercu Pana Jezusa. I to dzieło jest zatwierdzone przez Kościół, przez kardynała Sapiehę i rozwijało się, zwłaszcza w okresie międzywojennym, teraz także jakby się wznawia. Coraz więcej jest tych, którzy chcą, właśnie należy do tego dzieła osobistego Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale coraz więcej jest ludzi, którzy tak jak dzisiaj na rekolekcjach właśnie odnawiają to przymierze z Chrystusem i mówią, Ty Jezu i poświęcam się Twojemu sercu. To jest jeden z wymiarów. Ale Sługa Boża Rozalia Celakówna wyraźnie mówiła o wymiarze społecznym. I mówiła nie o narodzie, mówiła o państwie. Powtarzam, to są jej doświadczenia mistyczne, które Kościół w procesie beatyfikacyjnym weryfikuje, bo te pisma nie są jeszcze przez Kościół zatwierdzone. Ale jest to inspiracja do naszego myślenia i to, co mówiłem o tym, że urzędnicy mogą takiego dokonania, takiego aktu intronizacji dokonywać, to jest ta inspiracja właśnie Rozalii Celakówny. Więc Polska nie zginie, tylko te narody nie zginą, które wybiorą Chrystusa jako punkt odniesienia, które nazwą Go swoim Królem, które dokonają intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gdy mówimy intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa, myślimy osoba, nie myślimy symbol. Czyli przez intronizację Serca Bożego do królowania Chrystusa, tak by można powiedzieć. I ja nie bagatelizowałbym tych słów. Gdy przypomnimy sobie historię Francji, Małgorzatę Maria Kok, Ala Kok i jej wezwanie, aby król razem z wojskiem i rządem dokonał aktu poświęcenia się sercu Bożemu Francji na 100 lat przed rewolucją francuską, to powstaje pytanie w zasadzie retoryczne, czy doszłoby do rewolucji francuskiej, gdyby życie społeczne było potraktowane zgodnie z Ewangelią? Czy byłyby takie nierówności społeczne, jakie były, gdy wybuchła rewolucja? I można być pewnym, że wtedy tych skutków straszliwych tej rewolucji, skutków straszliwych rewolucji by nie było, dlatego, że jeśli by za tym poświęceniem poszło życie, zmiana życia według Ewangelii, no to wtedy byłoby, myślę, bez tych strasznych katastrof. Teraz jest taki atak na chrześcijaństwo, na Chrystusa. Gdy Chrystusa stawia się w szeregu innych założycieli religii, gdy ogłasza się już triumfalnie New Age, nową erę, już ryba, czyli Ichthios, czyli Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel, to znaczy ryba, idzie już do lamusa, jak mówią, to już jest historia, Teresy Serabodnika, wszystkie religie się zjednoczą, nieważne jaka, byleś wierzył, byle i tak dalej, wielka utopia jeszcze, nie chcę powiedzieć gorsza jak komunizm, bo w wymiarze religijnym, który dotyka człowieka, jeszcze więcej wymiarów obejmuje. Jeśli my ciągle słyszymy, że Chrystus, że chrześcijaństwo to już jest pozostałe, że trzeba nowe, że nowa era, no właśnie to tym bardziej dzisiaj by trzeba powiedzieć na stop. Na jakiej podstawie ktoś tak twierdzi? To jest utopia. Chrystus, wiemy kim jest, jest punktem odniesienia, jest skałą, jest królem, no i chrześcijanin to powinien nazwać, powiedzieć i zdeklarować się, o ile potrafi, żyć według Bożego serca. Gdyby w naszej ojczyźnie najwyższe czynniki w Polsce bardzo radykalnie opowiedziały się za Jezusem, gdyby powiedziały, że On jest punktem odniesienia i Ewangelia, to czy Polska nie ruszyłaby do przodu bardzo, bardzo, także i w wymiarze reform społecznych, sprawiedliwości społecznej i tak dalej. Czy byłyby te rozterki, czy byłoby to, co także teraz mamy z taką straszliwą walkę o to, co polskie, o to, co kościelne, no i tak dalej. Nie chciałbym tu w czarnych barwach widzieć tego, co się dzieje, ale gdy tak popatrzymy na przyszłość, jeśli nie będzie tego radykalnego opowiedzenia za Jezusem, to nas ten nurt porwie. I w tym znaczeniu to ostrzeżenie, doświadczenie mistyczne sługi Bożej Rozalii Czelakówny jest dla mnie jakąś inspiracją do myślenia i do działania.
Dziękuję. Chciałbym się odnieść, może troszkę usprawiedliwić naszą słuchaczkę.
Że ja jej nie atakowałem.
Że tak zdziwiona była tą długością tego procesu, czy że on jakoś może utknął. Ale trochę jesteśmy przyzwyczajeni przez Ojca Świętego Jana Pawła II, no, na wyraźne jego
sytuację, tak.
Tak, na wyraźne jego życzenia jakby przyspieszano pewne procesy. No, tak było z Matką Teresą, czy z Ojcem Pio, czy właśnie na wyraźne jego życzenie. Frelichowski nawet u nas tak jest. Czy właśnie na wyraźne życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II beatyfikacja, kanonizacja siostry Faustyny?
O ile ja wiem, Ojciec Święty Jan Paweł II doskonale znał sługę Bożą Rozalię Czelakówną i wiem, że starania o proces były jeszcze wtedy, kiedy on był kardynałem. To są takie wieści zasłyszane, natomiast nie mam pewnych, nie mam na to dokumentów. Wiem, że Ojciec Święty był zorientowany w tym procesie i nie wiem, czy nie podejmował jakichś kroków, czy chciał, czy nie chciał. W ogóle zostawmy tę sprawę, to nie jest nasza rzecz, kochani.
Tak, ale chodzi o to, że to jest jakby siostra Faustyna, jakby jest jego testament dla nas. No wiadomo, że no może to chciał nam zostawić i podkreślić, dlatego może inne procesy no nie były tak przyspieszane, stąd po prostu trzeba w normalnym trybie poczekać na wyniki tych procesów.
Trzeba się bardzo modlić za oby proces beatyfikacji, o przyspieszenie, wyniesienie, nie o proces, o przywyniesienie na ołtarze sługi Bożej Rozalii Czelakówny. Jeśli jest to w planach Bożych, to się stanie, a naszym zadaniem jest nie popędzać kogokolwiek, nie mieć pretensji do kogokolwiek, lecz po prostu się modlić także o wstawiennictwo sługi Bożej, o pomoc konkretną do niej, zgłaszać do odpowiednich władz, do Kurii Krakowskiej, jej nadzwyczajne interwencje. Była pielęgniarką na bardzo trudnym oddziale wenerycznym. Przeszła bardzo ciężką drogę. Jest to fantastyczna postać. Ja mam to szczęście, że u nas w klasztorze w Tuchowie jest bardzo duża część pism Sługi Bożej Rozalii Czelakównej, ponieważ ojciec Władysław Całka, nasz współbrat, był wieloletnim jej kierownikiem. I on pod posłuszeństwem nakazał jej spisywać jej doświadczenia mistyczne. I to mam u siebie, jest w archiwum, Jest to fantastyczna...
Prawie, że w pokoju.
Fantastyczna lektura, proszę Państwa, no coś niesamowitego. Jak to jest piękna postać, jaka to jest cudna postać. Jako ona przeszła drogę.
Można by się jak gdyby domagać, próbować wymusić, żeby to coś przyspieszyć, ale
nie
na osobę,
wymagania.
Na osobę, która może być dla nas zawsze zachętą, jak ojciec mówi, w tak trudnych sytuacjach była jednak zawsze oddana sercu Jezusowemu.
Wyniesienie na ołtarze jest łaską Boga, a nie efektem działania człowieka. I dlatego ja bym proponował, żeby ten temat zamknąć, żeby broń Boże nie mieć jakichkolwiek pretensji do kogokolwiek i żeby nie dywagować, lecz żeby się modlić i żeby więcej można na ten temat czytać, wchodzić w ducha, no i brać na serio to, co sługa Boża Rozelia mówi o nawróceniu.
Tak. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Jadwiga z Krakowa.
Witamy.
Temat jest bardzo aktualny i bardzo ważny dla nas katolików. A jak jest ważny, to Ojciec Święty Paweł VI w 69 roku przeniósł to święto na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, a tym samym podkreślił, że Chrystus jest Królem i Władcą Świata. I trzeba to nam podjąć, to dzieło w naszych obecnych czasach, bo to jest nasz apostolat i Pan Jezus chce z nas mieć apostołów. To my musimy odważnie spełniać Jego wolę. I świat odkupiła łaska, a łaskę wyprasza się modlitwą. I łaska Pana Jezusa potrzebna jest, uważam, wszędzie. W szkole, w domu dziecka, na ambonie, w konfesjonale, w parlamencie, w szpitalu, w więzieniach i w naszych rodzinach. A praca apostolska łączy się z ofiarą. I ci ludzie, którzy sądzą, że ich ofiara i cierpienie niewiele dadzą w tej intencji, to są w błędzie, gdyż ich apostołowanie przyniesie błogosławione owoce. I właśnie ta apostołka Rozalia Celakówna dokładnie określiła, że Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, to znaczy w życiu społecznym i rodzinnym, by całkowicie podporządkować prawo Boże Jego miłości. A ojciec Henryk Klimaj, moderator dzieła intronizacji Chrystusa Króla, mówi wyraźnie, że musimy podjąć to dzieło ze stanowczością i odwagą, aby świadomie prosić Ojca Niebieskiego o przyjście Jego Królestwa na ziemię. To znaczy się co? Nie miejmy małych serc i przyjmijmy do swoich domów i zakładów pracy tę największą miłość, a wtedy stanie się cud ogromnej przemiany naszej własnej i przemiany narodowej. A korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałam serdecznie podziękować ojcu Janowi Mikrutowi za jego wielkie zaangażowanie w szerzenie kultu intronizacji Chrystusa Króla w naszym kraju i w rodzinach. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pani Jadwigo. Szczęść Boże. Możemy wziąć następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Jak się zastanawiam nad intronizacją, bo czytałem o Rozalii Celakównie, to tam dostrzegłem jakby dwa wymiary. Jeden chodzi o człowieka, a drugi o społeczeństwo, jak tu ojciec Jan zauważa. I człowieka, no to bym widział takiego, taką miarę człowieka, że modliłby się do Ducha Świętego, byłby nim napełniony i w swoim życiu codziennym mógłby żyć tak, jak to mówi tradycja Kościoła, według 12 darów tych, według miłości, wesela, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wspaniałomyślności, łaskawości, wierności, skromności, wstrzemięźliwości i czystości. Jak Pan Jezus mówi, że jak coś jest doskonały, no to jest przemnożone 7 razy 7, a tu 12 razy 12, taki człowiek miałby miarę 144, tak jakby byłby czystym złotem, prawie jak do szkła podobny. Chodziłoby o to, żeby ludzie zaczęli się napełniać Duchem Bożym i według tych 12 darów w codziennym życiu, w rozmowach, w postępowaniu podejmowali swoje decyzje i zamiary. No ale jeszcze są tacy ludzie, co przeszkadzają, bo po Bożemu się żyje na 3-3-3, a ktoś, kto chce być dwa razy lepszy od Boga i chce go wyrugać z życia społecznego, stworzyć państwo bezbożne, no to ma taki znak 666 i wtedy no jest problem, żeby w społeczeństwie ludzie szli za tym, co jest Boże, bo idą za tym, co im podsuwa łatwość, lekkość, egoizm i zwykłe takie codzienne własne egoizmy. I jeśli chodzi o życie społeczne, no to bym widział tutaj naukę społeczną Kościoła, która mówi, jak powinno być społeczeństwo zorganizowane, żeby mogło być nazwane społeczeństwem Bożym, czyli jakby takim królestwem na ziemi Bożym. I jedną z tych spraw, no to jak Leon XIII wskazywał, również na obowiązek państwa, które ma przeciwdziałać niskim płacom oraz czuwać nad tym, by pracownik otrzymywał słuszną pracę. Również bardzo ważną sprawą związaną ze sprawiedliwą płacą jest ustalenie tego, kto jest zobowiązany do kształtowania płac, państwo czy pracodawca. I tu się biją różni myśliciele, jak to miałoby być zrobione. Oraz jeszcze na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, że jednym z istotnych obowiązków państwa w dziedzinie ekonomicznej jest dbanie o to, by jak najwięcej osób mogło znaleźć zatrudnienie. Natomiast w systemie liberalnym, gdzie rolę państwa ogranicza się do minimum, o procesach gospodarczych decyduje wolna decyzja jednostek, powstały również straszne nadużycia, gdzie garść możnych i bogaczych nałożyło jarzmo prawie że niewolnicze ogromnej liczbie proletariuszy, tak pisał Leon XIII. No i trzeba o tym wiedzieć, że państwo jest najwyższym strażnikiem, gwarantem dobra wspólnego. Jak ktoś idzie, żeby zdemontować państwo, no to wtedy chce rozłożyć cały naród.
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Można do audycji?
Można. Pani imię?
Ewa.
Pani Ewa. Z jakiej miejscowości?
Ze Szczecina.
Prosimy.
Już można?
Można.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Pozdrawiam wszystkich w studiu i bardzo serdecznie ojca Jana. I chcemy wyrazić naszą wdzięczność za to przeogromne dzieło, którego podjął się ojciec Jan, nie szczędząc sił ani zdrowia. To jest tak jak gdyby strzał w dziesiątkę. Również czujemy tę samą potrzebę, aby cała Polska jak najszybciej mogła obwołać, uznać Jezusa za króla, za pana swego życia i całego społeczeństwa, całej społeczności. I pragniemy dołożyć też wszelkich starań, ażeby i nasz Szczecin również dokonał, żeby ta intronizacja u nas się dokonała. I rzeczywiście to jest przeogromna potrzeba, bo przecież to jest tak, jak gdyby człowiek lękał się zaprosić Jezusa do swego życia. I tak jak Ojciec Święty mówił, żeby mu otworzyć drzwi szeroko, to są te drzwi serca i że lepiej wpaść w ręce Boga niż w ręce ludzi. Przecież lepiej będzie działał w naszym życiu i wszystko stanie się prostsze i piękniejsze. I to jest naprawdę niezwykła potrzeba tego wszystkiego. Bóg zapłać za wszystko i mam nadzieję, że cała Polska odda hołd Jezusowi, uzna Go za króla. I to się stanie, bo Bóg jest potężniejszy od wszystkiego.
Pani Ewo, może pani zna takie wspólnoty dla intronizacji naszego serca?
U nas jest wspólnota, ale akurat nie w mojej parafii, ale jest na Sołczynie. Ojciec Stanisław Kuczek brał udział w tych rekolekcjach w ubiegłym roku. Także piękne to jest, że ksiądz proboszcz otworzył swoje serce dla tej wspólnoty i mam nadzieję, że u nas, jak Pan Jezus zechce, jak dołożymy starań, to i u nas się również to dokona i w całym Szczecinie. Są inne wspólnoty Jezusa Miłosiernego, ale akurat intronizacji nie ma tutaj tak szeroko rozwiniętych tych wspólnot.
Dziękujemy Pani Ewo.
Ale Jezus jest bardzo miłowany i jest wielu ludzi bardzo oddanych i myślę, że to się stanie. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Ojciec Jan, proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja mam przed sobą książkę Polska nie zginie, jeśli. To jest fragment wypowiedzi sługi Bożej Rozalii Celakówny. Są materiały z sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Rozalii Celakówny. To sympozjum miało miejsce w Toruniu między 7 i 9 września 2001 roku. To z okazji setnej rocznicy urodzin Rozalii Celakówny urodziła się w 1901 roku. I tutaj w tej książce na stronie 106 czytam fragmenty tego, co było powiedziane 3 czerwca 1921 roku w Krakowie. Posłuchajmy, jak wtedy biskupi polscy, kapłani, przedstawiciele narodu modlili się w Krakowie. Oto staję u stóp Twoich w osobie swoich pasterzy, w osobie położnych tych tłumów wierny naród polski, aby w starej królów naszej stolicy obwołać się uroczyście najwyższym swym Panem. Wyznajemy bowiem przed niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba. Wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu wieków nasz, masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Wyznajemy za wszystkich, aby znać Cię i służyć, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berbem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko skołatanej ojczyzny. Chwała niech Ci będzie, Królu wieków i najwyższy Panie naszej ojczyzny. Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twojej ojczyzny. A na kamieniu węgielnym bazyliki, wzniesionym jako wotum Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w Krakowie, przy ulicy Kopernika, są takie słowa. Ty, o nieśmiertelny Królu wieków, na ziemię nasze stąd wypuść słodkiego serca Twego płomienie. Do miast i wiosek, do serc i umysłów wejdź zwycięzcą, zamieszkaj w nich, władaj. Zwróćmy uwagę, że tutaj jest wyraźnie mowa o Jezusie jako Królu, ale równocześnie jest mowa o tym, że Ty, o nieśmiertelny Król wieków, na ziemię nasze stąd wypuść słodkiego serca Twego płomienie. Czyli ścisła łączność kultu serca Jezusa i Chrystusa Króla. W 1920 roku biskupi polscy zebrani 20 maja bodajże, tak, przepraszam, 27 lipca 1920 roku, a 20 roku 15 sierpnia cud nad Wisłą, czyli bezpośrednio przed tą wielką batalią, i biskupi polscy mówią w ten sposób. Najświętsze serce Jezusa, oto my, biskupi polscy, zebrani u stóp majestatu Twego w najświętszym sakramencie ukrytego, poświęcamy siebie, duchowieństwo i wszystkich wiernych diecezji naszych, cały kraj i ojczyznę naszą Twojemu boskiemu sercu. A więc tu jest poświęcenie się Bożemu sercu. Więcej akcent tutaj jest położony na serce. I jest zobowiązanie biskupów. Najświętsze serce Jezusa, w tej uroczystej chwili przyrzekamy Tobie, że będziemy szerzyli wśród wiernych, a mianowicie w seminariach duchownych, nabożeństwo do boskiego serca Twego i zachęcali rodziny, aby poświęcały się Twojemu sercu. Taka była świadomość biskupów w chwili kryzysu i taka była odpowiedź narodu i biskupów po cudownej obronie narodu przed nawałą bolszewicką. To tak dla ilustracji.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
No, cieszę się, że mogę słuchać tego
Pani
programu.
Pani imię?
Dzwonię z Suwałk. Helena.
Helena.
No, cieszę się, że mogliśmy przeżyć w naszej parafii intronizację Chrystusa Króla, Króla Wszechświata, gdyż nasza parafia nosi to pod wezwaniem jest Króla, Króla Wszechświata, Chrystusa Króla. I miasto Suwałki nasze w trzech parafiach dokonana została intronizacja. Za to dziękujemy Bogu. W każdy czwartek trwamy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i upraszamy łaski dla tych, którzy się przygotowują do intronizacji. Obejmujemy modlitwą wszystkie wspólnoty modlitewne dla intronizacji w ojczyźnie i nie tylko. I modlimy się też o, aby powstawały też wspólnoty modlitewne dla intronizacji. U nas takim zaczynem to było, że byłam na rekolekcjach w Porządziu u księdza Caberka i tam pani Teresa Król z Elbląga mi podsunęła tą książeczkę, właśnie Rozalia Celakówna, ta czerwona z Chrystusem Królem na okładce. I właśnie to się zaczęło. I my też tutaj to czynimy, że książeczki te właśnie o Rozalii Celakównej podsuwamy, tak w cudzysłowie, żeby w innych parafiach też się zawiązały wspólnoty modlitewne dla intronizacji. Pozdrawiam ojca Jana Mikruta, który u nas też przeprowadzał rekolekcje dla intronizacji, pointronizacyjne raczej. A ojciec Stanisław Kuczak i ojciec Andrzej Zając właśnie przygotowywali nas do intronizacji. U nas intronizacja była dokonana w wymiarze też i społecznym. Także Bogu dziękujemy za ten wielki dar, jaki nam dał dla nas tu w parafii, dla parafii i miasta. Pozdrawiam też ojca Grzegorza. Właśnie oglądałam w telewizji, trwam cały przebieg tej mszy świętej, rekolekcji. Jak to cudownie, że ta telewizja trwam również może ewangelizować, może propagować właśnie, że Chrystus Król jest Panem panującym, że możemy się jednoczyć w tej Bożej sprawie. No, za te 15 lat istnienia działalności Radia Maryja też również dziękujemy Bogu. Mogliśmy brać udział w tej uroczystej mszy świętej w Toruniu. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio i tych, którzy teraz słuchają, może chcą się dodzwonić, a nie mogą, bo są tylko dwa numery.
Będzie pewnie taka możliwość, Pani Heleno. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Panią i Suwalszczyznę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również księdza biskupa Jerzego Mazura, który teraz przeżywa wielki ból po odejściu księdza Mariana Szczęsnego. Również tak. Też jest bólem dla naszych dzieci.
Ksiądz Marian Szczęsny też był wielką pociechą i dla nas. Był często i gościem w Radiu Maryja.
Tak, właśnie.
Wiele życzliwości też otrzymaliśmy.
No, wieczny odpoczynek raz mu dać, Panie, a światłej tego i niech odpoczywa w pokoju wieczny.
Amen.
Panem Bogiem. Króluj nam Chryste.
Dziękujemy za dobre słowa. Bóg zapłać.
Panem Bogiem.
Ksiądz Jacek.
Ja chciałem się jeszcze może odnieść do słów pana Andrzeja, bo on tak się trochę prześlizgnął po jednej sprawie, jednym temacie w wymiarze społecznym ta intronizacja i jakie ma przełożenie, no właśnie, jakie znaczenie, czy jakby jaki cel. I zwrócił na to też uwagę pan Andrzej, uczciwość. Myślę, że to jest coś, czego nam dzisiaj bardzo mocno brakuje. I rzeczywiście tego nam trzeba, a więc również i z tego względu powinniśmy jakby zabiegać o tą intronizację, modlić się o nią, ale właśnie w tym wymiarze społecznym zagościła pośród nas uczciwość. Uczciwość urzędników, polityków, uczciwość, prawdomówność, żeby było nam po prostu żyło się lepiej, godziwiej, byśmy mogli żyć w prawdzie po prostu. Stąd no również takich owoców, myślę, byśmy się spodziewali po właśnie intronizacji.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria w parafii świętego Jerzego w Wielkoraju. Ja chciałam mówić odnośnie intronizacji, że to jest tak ważna sprawa dla nas i dla całego świata. Pan Jezus powiedział, że intronizacja ma być dokonana w Polsce, następnie w innych narodach. I my, jako Polacy, jesteśmy poniekąd odpowiedzialni za nas i za cały świat. I bym bardzo prosiła, żebyśmy wszyscy, jako Polacy, modlili się w tej intencji. Teraz są warunki polityczne, że ta intronizacja mogłaby być dokonana, mógłby to dokonać episkopat wraz z władzami państwowymi odpowiedni czas. I módlmy się, my właśnie zbieraliśmy nawet podpisy o intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce, aby to było dokonane jak najszybciej. Pan Jezus poniekąd nas tutaj przynagla, akurat w naszej parafii była dokonana intronizacja, później było w 1998 roku, w 2001 roku oddane miasto Biłgoraj, powiat biłgorajski. Czujemy wyraźną opiekę Pana Jezusa, a teraz przynaglenie jakby Pana Jezusa o dopominanie się o intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. My dużo się modlimy, są adoracje Najświętszego Sakramentu. Od 14 grudnia mamy nieustanną adorację u nas w Kościele. Pościmy, modlimy się i bardzo proszę, abyśmy wszyscy jako Polacy błagali Pana Jezusa, żeby to nastąpiło jak najszybciej, bo sytuacja jest bardzo trudna, tak jak widzimy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Dziękujemy. Szczęść bardzo. Boże. Jest z nami w studiu pan mecenas Ryszard Szulejewski, jest członkiem Bractwa Łąkowskiego, ale pan jest parafianinem w tej parafii. Pan chyba nie jest we wspólnocie, czy dla intronizacji. Jak pan patrzy na tą rzeczywistość?
Tak, co prawda we wspólnocie nie jestem formalnie, ale na pewno jestem z nimi. Natomiast chciałbym się tutaj wypowiedzieć w takiej pod kątem osobistym. To znaczy, ojciec poprzednio powiedział, podniósł wagę społecznego zaangażowania się, społecznego znaczenia złożenia przyrzeczenia uznania Chrystusa Królem Wszechświata, Królem Panem Panów. Natomiast chodzi o to, że ja chciałem powiedzieć, że dla mnie to ma też bardzo, bardzo istotne znaczenie osobiste. Chodzi mi o to, jak ja to widzę. Jak ja widzę to swoje postępowanie codzienne, gdy przyrzeknę Chrystusowi uznać Go za Króla. Uznać Go za siłę wiodącą, za takim lustrem, którym mógłbym się przejrzeć, które wykaże każde skrzywienie mojego zachowania, każdą złą wypowiedź, złe ustosunkowanie się do życia. Nie jest to proste. Nie jest to proste, bo każdy to przeżywa. Święty Paweł mówił, biedny ze mnie człowiek, co innego żądam, a co innego chcę, a co innego robię. Tak samo i ja. I wydaje mi się, że mnie jest to bardzo, bardzo potrzebne. To przyrzeczenie wierności. Przyrzeczenie właściwego ustosunkowania się do codziennego postępowania. Żeby mi było codziennie, gdybym postąpił niewłaściwie, w pewnym sensie wstyd. Mocny wstyd. Żeby mi to wykazywało, robisz źle, cofnij się, nie rób tak. Uznałeś Jezusa za Królem? Stosuj się do tego. To pierwsze. Druga sprawa. Mamy tutaj w naszej parafii, to jest dość liczna parafia. I zauważam od 15 lat, gdy tutaj mieszkam, jakąś taką stałą poprawę w kierunku wiary. W kierunku utożsamiania się człowieka z poglądami głoszonymi przez niego oraz z jego zasadami, które oficjalnie wyznaje. Powstało Bractwo Łąkowskie. Trochę się zrobiło. Bractwo Łąkowskie, ponieważ Przenajświętsza Panienka, Matka Boska Łąkowska, nasza, była jakby mniej doceniana w stosunku do lat poprzednich. A przecież 250 lat temu była koronowana. Przed pierwszymi zaborami Nowe Miasto Lubaskie, a konkretnie klasztor w Łąkach Bratiańskich, był centrum kultu maryjnego. Był celem pielgrzymek. Ludzie żyli tym. Społeczeństwo tym żyło. Społeczeństwo żyło tam tym tak, że po rozbiorach zaborca pruski odczuł to jako zagrożenie dla swojego panowania na tym terenie. Dokonał sekularyzacji zakonu. Dokonał jego po prostu fizycznej likwidacji. I to tak samo się rozpadło, nie ma. A zebrała się grupa ludzi, która odczuła to jako krzywdę i postanowiła przywrócić kult maryjny w tym miejscu, gdzie on był. Oczyszczono teren. Wybudowano ołtarz polowy. W maju przychodzą tam dużo ludzi. I to jest po prostu w okresie czasu widać wyraźnie, jak to rośnie. Jak pierwsza procesja maryjna z figurą Matki Bożej, Przenajświętszej Panienki, była tam, przeszła tam na miejsce nowego starego kultu, a po 4 latach już potężna. Tam było może 100-200 ludzi, a później 1000. Ludzie odczuwają tą potrzebę. Ludzie tu żyją kościołem. Żyją kościołem w pewnym sensie nawet, powiedziałbym, i dla księdza proboszcza uciążliwym, bo jest cały czas kontrolowany. A dlaczego tu była chorągiew pożyczysz pogrzebna, a gdzie ona jest? A przecież miała być. A pojechała na rok na remont, a jeszcze jej nie ma. Co to się dzieje? Pierwsze. Drugie. Ołtarz poszedł do remontu. Znowu go tyle nie ma. A może trzeba było powiedzieć. A czemu nie mówi? A czemu mówi? I tak są wzajemne jakieś... Z jednej strony niby to jest drobiazg, ale z drugiej strony skutkuje tym, że parafia się skupia wobec swojego kościoła. Skupia się wobec swoich zabytków, wobec swoich pasterzy. I jakoś tak powoduje zainteresowanie, jakieś przejście z obrzędowości jakiejś takiej sztucznej do prawdziwej. Myślę, że gdy dojdziemy do tego, gdy nas pani Krystyna doprowadzi z księdzem proboszczem do tego, że zaprzysięgniemy Chrystusowi w jego wierność i posłuszeństwo, gdy uznamy go królem królów i panem panów oraz przede wszystkim naszym królem, pójdzie to naprawdę ku lepszemu i to daje dużą satysfakcję. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Ojciec Jan?
Ja chciałem dopowiedzieć coś, ale może odbierzmy telefon.
Dobrze.
Dlatego, że...
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Zawsze jest ciekawsze to, co mówią
słuchacze.
Słuchacze.
Tak, tak. Nowa krew, nowa woda.
Słuchaj, za długo gadasz. Ciekawsze jest to, co mówią ludzie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ojciec, jak dalej się nas słucha.
Mogę?
Tak.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam kochanego ojca Grzegorza. Ośmielam się. I naszego kochanego ojca Jana.
Pani Terenie, powinienem panią rozłączyć. Wie pani czemu?
Czemu?
Pani dozwoniła się do różańca i teraz.
No to właśnie czym się chce pochwalić?
A, czyli ojca my Jana... mamy uczyć się cierpliwości, tak?
Dobrze, ale dlaczego dzwonię? Bo muszę się podzielić z ojcem Janem Mikrutem i z wszystkimi gośćmi. Serdecznie witam. Po prostu za te rekolekcje, które teraz się odbywają, dziękuję, ale utkwiły mi najwięcej rekolekcje, które były organizowane przez Radio Maryja, a właśnie w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Poznań, Adwent 97. Ja to bardzo, bardzo przeżywałam i po prostu zaraz napisałam do redakcji Nasza Przyszłość o tę książkę, którą otrzymałam. Bardzo, bardzo dziękuję ojcu Janowi Dmikrutowi i piękny obrazek. I nawet napisałam także na tym obrazku właśnie tamta akt intronizacji Jezusa Chrystusa, króla. Jezu, jesteś królem, Jezu, jesteś moim królem, daj mi poznać wolę Twoją, Panie, oto jestem. I napisałam nawet datę, 17 grudzień 97 rok, godzina 19:36. Wszystkie osoby, znaczy się moje 3 córki, 3 zięciów i 6 wnuków wpisałam i ja jako 13 po prostu się oddałam i mam piękny obrazek, zawsze stoi i się do niego modlę i tą książkę otrzymałam. A chciałam tylko tak nadmienić, że kiedy kardynał Hlond przed śmiercią powiedział, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, a właśnie przez Maryję, tutaj jest takie kilka punktów, ostatnich przeczytam. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, pod którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. I tu dużo takich właśnie różaniec i tak dalej. A jeszcze od ojca Grzegorza otrzymałam takie po prostu, gdzie mam zamówić nawiedzenie Najprzenajświętszego Sakramentu, pamiętam, na Jasnej Górze i też to uczyniłam. I mam te książeczki, często się modlę i po prostu zaglądam. I co jeszcze? Lubię iść do kościółka pół godziny przed tym i po prostu przed nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu no w ciszy skupieniu się modlić, bo to tak czuję, że tak się powinno być. Ja może już przepraszam, że mówię tyle, ale pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego Bogu, niech będą dzięki. Zostańcie z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Bardzo. Pani Tereniu.
Proszę Państwa, ja chciałem dopowiedzieć, tak czaję się trochę z tym dopowiedzeniem, już od czasu telefonu Pana Andrzeja z Olsztyna, ja sobie napisałem KSN, to jest Katolicka Nauka Społeczna. Myśmy z tego egzaminy zdawali i wcale nam to dobrze w seminariach nie szło, bo to taka, jak powinno być, a co papież powiedział, a to wszystko było obok, bo to cały świat jest zupełnie inaczej. Otóż to jest, nie nauka szła obok, tylko po prostu życie szło obok. I tak żeśmy nie bardzo wierzyli w to, że ta Katolicka Nauka Społeczna kiedyś będzie wprowadzona w czyn. Myślę, że to jednak z biegiem czasu się dziać będzie. Natomiast gdy sobie zapisałem KSN, zapisałem sobie zaraz obok cywilizacja miłości. I tu mi się skojarzyło to, co działo się w Toruniu, gdy był Ojciec Święty, gdy była beatyfikacja Frelichowskiego, sługi Bożego, teraz błogosławionego księdza Frelichowskiego. I Ojciec Święty tam dokładnie 100 lat po, bo to był czerwiec 99 rok, po akcie poświęcenia, jaki dokonany był na polecenie Leona XIII, 1999 roku w czerwcu, 1899, jako jubileuszowy, a poprzedzony, czy wprowadzony, czy dołączony do encykliki Annum Sacrum, Ojciec Święty mówił tam właśnie w kontekście tego aktu poświęcenia, który był dokładnym powtórzeniem tego aktu, dokładnie 100 lat później, mówił o właśnie o wymiarze społecznym, mówił o miłości. Najpierw o, bo to był kontekst, był obóz, była śmierć, była beatyfikacja. I był właśnie ten wymiar społeczny. Ktoś mi kiedyś na to zwrócił uwagę i pod tym kątem przeczytałem to z wypowiedzi Ojca Świętego, co on mówił w Toruniu na temat cywilizacji miłości. Nie mam tu tego tekstu przy sobie, nie chcę improwizować, ale wszystkich zainteresowanych tym wymiarem społecznym, kult serca Bożego, Chrystusa Króla, bo to się ściśle wiąże, a wymiar społeczny pod hasłem kult serca Bożego, a cywilizacja miłości. Dużo tam od Ojca Świętego można się na ten temat nauczyć. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? O, ktoś się rozłączył. Drodzy Państwo, jesteśmy dzisiaj w Nowym Mieście Lubawskim. Jest jeszcze okazja do tego, żebyśmy z sobą rozmawiali, przynajmniej pół godziny mamy na to, jest 23. Telefony do studia kierunkowy 056 472 56 74 472 56 74 lub 474 29 39 474 29 39. Temat naszej rozmowy, intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa we wszystkich wymiarach życia rodzinnego i społecznego. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Grażyna z Krakowa.
Pani Grażyno, może Pani przyciszyć swoje radio?
Bo tak, gdzieś wyłączę.
Bardzo proszę, tak.
Ja wyłączę radio, później przejdę na odbiór. Ja mam taką prośbę. Dzwoniła Pani z Poznania, o ile dobrze pamiętam. Była zainteresowana beatyfikacją Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej. Ja chciałam może przekazać tej Pani informację, gdzie mógł po prostu telefon lub na internet, gdzie mogłaby otrzymać takie informacje.
Pani Grażyno, ja bym tutaj, jeżeli mogę, to dziękuję, tak. Bo myśmy tutaj, no już ojciec Jan mówił, żeby ten wątek gdzieś, prawda, nie szedł gdzieś w tą stronę, prawda, żebyśmy się tutaj zatrzymywali nad tym, kiedy ktoś, czy już czas, czy jeszcze nie. Tylko ten temat nawet go zaznaczyłem, intronizacja. To będzie bardzo, bardzo celne wtedy, kiedy w tym temacie byśmy rozmawiali, bo tak to każdy według swojego zamysłu będzie próbował później tematy podejmować. Więc przepraszam i dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja momencik to może przyciszę troszeczkę.
Nawet radio. Wyłączyć radio, tak.
Dobrze, i... już momencik.
Dobrze. Dziękujemy za to, że Państwo gdzieś będą reagowali w miarę szybko.
Tak.
Pani imię?
Kinga mówi.
Z jakiej miejscowości?
Z Zakopanego.
Prosimy Pani Kingo.
Chciałam serdecznie powitać wszystkich gości i właśnie tam w Nowym Mieście, tak? To jest Nowe Miasto? Lubań? Halo?
Jeszcze raz, to jest, wie Pani co, to jest tutaj blisko Olsztyna, na trasie aha. Brodnica, prawda, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn.
Aha, no tak. No, przepraszam bardzo. Właśnie, bo jeśli chodzi, ja kiedyś trafiłam w Krakowie, właśnie trafiłam tak zupełnie przypadkiem, to jest Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, przy ulicy Kopernika i tam, niedaleko, tam są właśnie tak różni lekarze, prawda, bo tam jest cały kompleks tych klinik. I właśnie 13, był to dzień 13 marca i właśnie akurat się spotykała taka grupa modlitewna do spraw właśnie intronizacji Serca Bożego i mieli materiały, właśnie kasety, wideo i książki. No i książki takie właśnie to wydane przez wydawnictwo WAM w Krakowie, tam zaraz też się mieści za tą bazyliką i naprawdę bardzo wartościowe rzeczy i oni się spotykają 13 każdego miesiąca o 16:30 tam właśnie w Krakowie, w tej bazylice i no i można było się dowiedzieć i kupić właśnie też o Rozalice Lakównie też kasety na temat jej życia i działalności. No i to wtedy i w tych książkach właśnie, na przykład książka pod tytułem Wielkie wezwanie serca Jezusa do narodu polskiego. I to jest właśnie Uwierzyć miłości. No i także tam można wszystko się dowiedzieć. To jest taka książeczka, jeszcze raz powtórzę właśnie, Wielkie wezwanie serca Jezusa do narodu polskiego i wszystko jest wyszczególnione i to, co właśnie jest, no i ak jest na przykład o osobistym poświęceniu się i o intronizacji, jest właśnie, no, z cytatami, także mogłabym tu zacytować, no ale nie chcę zabierać za dużo czasu.
Pani Kingo, więc tutaj bardzo dziękujemy też za to przypomnienie, że też jest wiele książek, prawda? Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Skalne Podhale całe.
No, serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Janie, proszę.
Ja dziękuję Pani Kindze za to, że przypomniała o książce Wielkie wezwanie serca Jezusowego do narodu polskiego. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy i na pewno do nabycia w Krakowie czy wydawnictwa WAM-u tak zwanego, czyli wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy. Jest to pierwsza książka, która była wydana przez Krakowską Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy pomocy Polonii i ona w dalszym ciągu jest bardzo cennym źródłem informacji. To jest książka napisana przez dwóch znawców Sługi Bożej Rozalii Celakównej i całej sprawy, księdza Dobrzyckiego i księdza Iszafrańca. Wielkie wezwanie serca Jezusa do narodu polskiego. Z innych książek bym specjalnie innych nie polecał, bo nawet teraz ostatnio nie jestem na bieżąco, ale tę książkę kiedyś jak przeczytałem, to pomyślałem sobie, no tak, tego nie wolno zostawić tak sobie, bo to jest za wielka sprawa. Również jeśli ktoś chciałby sięgnąć po materiały z sympozjum, które było z okazji urodzin, setnej urodzin Sługi Bożej Rozalii Celakówny, a także z okazji rocznicy jej śmierci, która była w 1944 roku. To są książki dwie, Polska nie zginie jeśli i druga Serce Króla Królów i Pana Panujących. O tę książkę to trzeba by pytać w Krakowie pod numerem, który przed chwilą podaliśmy u pani Ewy, czyli to jest Kraków
012 tak. 412-6105. 012
to jest telefon. A
tak, 412
adres lotów 28/23 oraz to jest
kod pocztowy 31-462 Kraków. Tak.
Myślę, że te trzy książki to dają dobry już obraz tego, o co w tym wszystkim chodzi. Pojawiają się nowe. Jest taka książeczka o wspólnotach, Wspólnota dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także właśnie u pani Ewy informacje.
Pani Krystyna, zanim pani została animator wspólnotą, takiej wspólnoty dla intronizacji, i jakie to były początki? Bo to też nie jest tak, że...
To
coś
właściwie...
nagle się dzieje, bo i Pan Bóg nas przygotowuje do pewnych rzeczy. My je odkrywamy, dojrzewamy.
W moim przypadku zaczęło się to od słuchania w Radiu Maryja, od słyszenia w Radiu Maryja relacji z intronizacji w Tomaszowie Lubelskim. Tak mi się właśnie podobała ta sprawa, kiedy oddawały się zakłady pracy. Między innymi instytucja, w której ja również obecnie pracuję. I podobało mi się właśnie świadectwo pani dyrektor, która tak pięknie oddawała właściwie Chrystusowi nie tylko instytucję, ale samą siebie powierzyła jako przykład. Ja wtedy tak bardzo pragnęłam, żeby w naszej parafii coś takiego się mogło zdarzyć.
Kiedy to było? Pani pamięta? Ile to lat?
To było dawno.
I tak bardzo... Nie jest takie, bo tutaj nawet w tej kwestii musimy
sobie... Nie było
sobie,
jeszcze telewizji Trwam.
No właśnie, musimy sobie zobaczyć, że i nawet taka rzeczywistość
to było marzenie
już trwa, prawda? To kilka marzenie. Lat. Tak.
A później to już i były Rataje. Też słuchałam w Radiu Maryja. Ale tak, w Poznaniu na Ratajach, tak. No i tak właściwie dojrzewałam z tą myślą. Rok właściwie 2005, kiedy była adoracja Najświętszego Sakramentu, to była taka radość, że mogliśmy się co wtorek spotykać. Mieliśmy wtedy swój czas przed Panem Jezusem żywym. No i kiedy go zabrakło, nastał nowy ksiądz, proboszcz. I prośba. A najpierw właściwie taki wyrzut. Dlaczego? Dlaczego nie może być dłużej? I prośba. I ksiądz proboszcz powiedział, że może się zdarzyć wszystko, tylko mamy się modlić. No i wtedy nie wiem sama, chyba Duch Święty kierował, bo zadzwoniłam do radia, polecono mi ojca Jana, a ojciec Jan prosto wskazał drogę do pani Ewy Nosiadek. Bardzo serdecznie panią Ewo. Jeszcze raz pozdrawiam. No i
była pani na takich rekolekcjach?
Nie byłam na rekolekcjach. Pani, nie byłam na takich rekolekcjach.
No to najwyższy czas się wybrać.
Są takie dla animatorów, są takie i dla członków. Też są takie rekolekcje.
Od lutego modlimy tę sprawę co piątek przed Najświętszym Sakramentem. I tak się to właśnie zaczęło, że jesteśmy już dzisiaj właściwie na jakimś takim etapie, że Chrystus myślę, że już tutaj na pewno ogromnie się cieszy.
A pytanie jeszcze jedno, czy na przykład tylko kobiety upraszają taką łaskę?
Nie. Kiedy się oglądam, to siedzą również mężczyźni. I to mężczyźni 50-letni, 40-letni, 60-letni. Ja wychodzę po 2 godzinach często i słyszę, że ten głos było słychać z tyłu i w dalszym ciągu ten ktoś się modli. Przychodzą również młodzi chłopcy. Właśnie, Milek.
No dzisiaj widziałem też, tak w ławkach siedzieli po dwóch, nawet na koniec jeszcze na różaniec, nie było ich wcześniej, tak. Przyszli, na różańcu byli, po różańcu, po apelu zaraz poszli gdzieś, ale tak trochę rotacji było dzisiaj w kościele, tak pochodziłem sobie w trakcie, oglądałem, że też było trochę młodych ludzi.
To wielka łaska, że nasza parafia mogła dostąpić takiego skarbu, że serce Jezusa zostało wyniesione.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem na antenie, tak?
Tak, jest pan na antenie. Pana imię?
Tadeusz ze Skoczowa.
Prosimy.
Jeszcze raz pozdrawiam. Niech będzie pokolony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię dlatego, że interesuję się intronizacją Chrystusa Króla, jak zaczęło dziać się w Polsce po okrągłym stole. I otóż przeczytałem w słowie, słowo powszechne chyba już nie wychodzi. I tam był tekst związany z uchwałą Komisji Krajowej Solidarności z 1994 roku o podjęciu działań na rzecz intronizacji Chrystusa Króla i było tam również związane, było to związane na bazie przesłań, które miała Rosalia Celak. I w tym kierunku właśnie tak daleko drążyłem, że u nas w Skoczowie została przeprowadzona intronizacja. I zagłębiając się dalej w materiały, doszedłem do takich materiałów, że świętej pamięci arcybiskup Chrapek we Wrocławiu przygotowywał, jak był kongres eucharystyczny i był papież Jan Paweł II, akt oddania całego narodu, ale oddania jako Chrystusowi Królowi. Ten kult Najświętszego Serca był wtedy potraktowany jako część serca, wiadomo, miłość, związany z miłosierdziem Bożym i jest to również związane z książką, która ukazała się od Paremanial do Łagiewnik. I tutaj to miłosierdzie Boże jest wykazane, które ono wypływa właśnie z tego serca, które też było przebite na krzyżu, ale jako tako główny aspekt jest aspektem religijnym, a przede wszystkim aspektem narodowym, bo to Polska miała właśnie oddać się Chrystusowi Królowi i mamy nawet figurę Chrystusa Króla i wszystko ponad, też tak wyczytałem w innych periodykach katolickich, że w ponad 6 diecezjach z udziałem biskupów właśnie były przeprowadzane intronizacje Chrystusa Króla. I tutaj zachodzi takie pytanie do ojca Jana Mikruta, bo ojciec Jan Mikrut dopiero przed paru laty rozpoczął taką szerszą działalność w tym kierunku. Wcześniej oddanie było tylko samych słuchaczy, raczej rodziny Radia Maryja. I te telefony, które tu były podane, żeby materiały kupować w Krakowie, trochę kłócą się z innymi materiałami, które są rozpowszechniane i właśnie dlaczego Episkopat Polski w tym kierunku nie zajmie jednego kierunku. Słucham też w radio w czwartek katechez i właśnie te katechezy, które są kierowane z kulu, to raczej wskazują na to, że tu idzie o całkowitą postać Chrystusa Króla, który przecież powiedział Piłatowi, że jest królem. Powiedział również, że po to się narodził i społeczeństwo w tym kierunku, które drąży głębiej, ma taki niesmak nieuregulowania tych spraw. Wiadomo, że serce jest sercem centrum miłości, ale my całą postać Chrystusa Króla intronizujemy, czyli z powrotem przywracamy go we wszystkich prawach społecznych, zawodowych. On jest naszym królem, jest królem wszechświata, jest królem królów i nawet bardzo dobra książka jest z czasów przedwojennych, a została wydana już po wydaniu encykliki Piusa XI. Dlaczego my nie bierzemy pod uwagę encyklikę, która jest ostatnią w tym kierunku, encykliką, która stanowi święto Chrystusa Króla. Przecież święto czerwcowe Najświętszego Serca Pana Jezusa to jest świętem, które jest związane z objawieniami we Francji, świętej Małgorzacie. Natomiast Chrystus Król, papież widząc, co się dzieje po pierwszej wojnie światowej, wprowadził
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Ja tak. Poproszę za chwilę ojca Jana. Ja myślę, że tutaj jedno święto, o którym zresztą pan wspomniał, one nie stoją w sprzeczności. Ja bym tutaj tego...
No tak, i dlatego to trzeba skumulować,
ja bym tutaj, wie pan, to ja bym, jeżeli mogę, Ja bym tutaj niczego nie kumulował, prawda, bo nie na tym też rzecz polega, bo można święta wielkanocne, prawda, żeby to mocniejszy akcent był zrobić, z Bożym Narodzeniem połączyć, bo to byśmy właśnie kumulowali na przykład święta i tak wszystko upraszczali, a nie na tym rzecz polega. Prawda, żeby wyakcentować wielkość, no chociażby tego, w czym my możemy uczestniczyć, aktu zbawienia naszego, prawda, żebyśmy to wszystko naraz połączyli, tylko potrafili dostrzec w tym wszystkim właściwe wymiary również dla nas, człowieka, w naszym również uświęceniu, w tym naszym osobistym oddaniu, ale i społecznym, rodzinnym, całego swojego życia Panu Bogu. Ojcze Janie.
Bardzo dziękuję, Panie Tadeuszu. Ja szukam w książce akurat dat, dlatego, że Pan powiedział, że encyklika ustanawiająca Chrystusa Króla była ostatnią encykliką. To jest encyklika Piusa XI, Quas Primas. Potem była jeszcze encyklika Piusa XI, Miserentissimus Redemptor. Potem była w 1956 roku wspaniała encyklika, której to encyklice poświęcona było sympozjum w Wadowicach, współorganizowane przez Wspólnoty dla Intronizacji, a Najświętszego Serca Pana Jezusa, prowadzone przez wspaniałych teologów. Już nie chodzi teraz o nazwiska. W każdym razie wspólnoty się o to starały, żeby takie sympozjum było. Jakkolwiek bierali za nie profesorowie odpowiedzialni ze strony naukowej. Jest to encyklika Haurietis Aquas, która jest ogromną kopalnią wiedzy o Bożym Sercu. Ja, Panie Tadeuszu, wyczuwam u Pana taką tęsknotę, żeby wszystko podporządkować tytułowi Chrystusa Króla. Chrystus Królem jest. To jest główna idea Biblii. Ale oprócz święta Chrystusa Króla Wszechświata, jakby drugą klamrą spina się święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. I w dokumentach papieskich, a czytałem je bardzo rzetelnie, ponieważ na ten temat wiele razy musiałem zabierać głos, nie ma żadnej dysharmonii między kultem Chrystusa Króla i Bożego Serca. Boże Serce i kult Chrystusa Króla to są dwie odsłony tej samej rzeczywistości. To jest bardzo jasno sobie trzeba powiedzieć. I nie ma kultu Chrystusa Króla bez kultu serca, bo wtedy Chrystus Król jest kimś, do kogo praktycznie nie mamy dostępu. Tak samo nie można powiedzieć tylko serce, intronizujemy serce, bo to jest serce Króla Królów.
Czyli serce.
Serce Króla Królów. To jest sformułowanie Piusa XI z encykliki Miserentissimus Redemptor, punkt bodajże trzeci, pod koniec. Więc to ja bym tak bojów o to nie toczył. Gdy się powołujemy na Rozelię Celakówne, są takie książki już, które mówią, że w tych pismach Sługi Bożej Rozalii Celakówny jest bardzo dużo interpretacji teologów, czy ona nie wszystko rozumiała. Ja bym był bardzo ostrożny przed interpretacją mistycznych doznań. A Rozalia mówi bardzo często o intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeśli się już powołujemy na Sługę Bożą i pisma jej, to bardzo radzę być wobec tych pism rzetelnym, nie chcę powiedzieć pokornym. Powtarzam, mam na biurku gruby dokument oryginału, nie oryginału już ręcznie pisanego, ale wiarygodnego odpisu, pism Sługi Bożej Rozalii Celakówny, i pod tym kątem je dokładnie przeczytałem, ten fragment oczywiście, bo jest tylko ta część, która dotyczy kilku lat życia Sługi Bożej. I ona tam ciągle mówi o królowaniu Jezusa przez intronizację serca. Powtórzmy, To, że jakiś teolog mi mówi, że trzeba interpretować tak, drugi mówi, wolno interpretować tak, dla mnie to samo znaczy to samo, co ja sobie powiem, wolno interpretować tak. Dlatego, że dopóki w sprawach kościelnych, nauki Kościoła, Kościół się nie wypowie, a w tym względzie Kościół się jeszcze nie wypowiedział, jest możliwa dyskusja
i interpretacja
i trzeba być bardzo pokornym i nie wolno być zacietrzewionym i powiedzieć, że na pewno, że tak, że to, że tamto, że ktoś nadinterpretuje. Jeśli ktoś się zacietrzewie, jak ja teraz próbuję to odtworzyć w głosie, ktoś będzie wojował z kimś, kto myśli inaczej, to znaczy sobie trzeba powiedzieć krok do tyłu, stop, za dużo powiedziane. Bądźmy ostrożni w jakichś takich nadinterpretacjach tego, co nazywamy nadinterpretacją czyjąś. Bo ktoś mówi, nadinterpretuje. A jaką ja mam podstawę do twierdzenia, jaką ty masz, kto tak interpretuje, że ty nie nadinterpretujesz? Dlatego wszelkie jakieś tego rodzaju dokumenty zostawione na modlitwie, doświadczenia mistyczne wymagają ogromnej pokory, rzetelności, studium, orzeczenia także i Kościoła. I dlatego bym tak się strasznie nie zacietrzewiał. Broń Boże, nie zrzucałbym winy na Kościół, na biskupów. Dlaczego episkopat jeden kierunek i tak dalej? Padło takie zdanie. O ile wiem, to nie wiem oficjalnie, możemy się w niedługim czasie spodziewać jakiegoś światła od księży biskupów w tym względzie. Wiem, że w tym względzie jest jakaś refleksja biskupów na ten temat. Ja nie jestem kompetentny, żeby mówić o tym, na jakim etapie jest, kto to ma zrobić, w jakiej formie to będzie ukazane. Ja mówię o pewnym świetle, które już zaczyna świtać. Natomiast z rozrzewnieniem, panie Tadeuszu, usłyszałem to, co pan napowiedział na temat 94 roku i Krajowej Komisji Solidarności. Bo ja między innymi byłem sprawcą tego nieszczęścia.
Nie, to że się nie nieszczęścia.
Tego nieszczęścia, że starałem się też o to. Nie tyle ja, to nie było owocem, że Komisja Krajowa orzekła, raczej podpisała się, ponad 80 chyba członków Komisji Krajowej podpisało się pod takim listem, że chcieliby razem z władzą kościelną dokonać aktu intronizacji. Nie pamiętam, jakie tam były sformułowania, ale chodziło o to, że oni są gotowi w te sprawy się włączyć. I niedługo, bodajże na drugi czy trzeci dzień, dokument z podpisanymi, ten dokument z podpisami, skserowanymi, pokazał się w jednej z gazet. No i cała sprawa była od razu położona, bo to, co było poufną prośbą, zostało naświetlone, myślę, że no nie chcę mówić tu epitetów, ale nasuwają mi się.
Tak jak się to dzieje
zostawmy. W każdym razie myślę, że tu nie o... No zresztą zatrzymam, bo każde słowo wypowiedziane na antenie jest bardzo ciężkie i waży. W każdym razie to się pojawiło. No i oczywiście zaczęto robić larum i robić wokół tego polityczną aurę. A to miało wymiar religijny. I w ten sposób ktoś bardzo sprytnie pomyślał, ukręćmy temu głowę póki co, robiąc z tego aferę polityczną. Komisja Krajowa, jakieś tam akty religijne i tak dalej. I to tak się wyciszyło powolutku. To był, dobrze, żeby pan powiedział, to był 94 rok. Patrzyłem na te nazwiska z radością. Tylu członków Komisji Krajowej się podpisało i wyraziło wolę współpracy w dziele intronizacji. Fantastyczna sprawa. Gdyby to nie było tak nagłośnione i tak zinterpretowane, to myślę, że mógłby to być duży wkład w dzieło intronizacji w Polsce, także w wymiarze społecznym. Tak mi się wydaje.
A tutaj też możemy być świadomi tych różnych przeszkód, które mogą, prawda, mieć miejsce, mogą się pojawiać w tym, by do czegoś takiego dochodziło też i w tym naszym, w tym wymiarze rodzinnym, takie też są przeszkody, ale tutaj tym głównie społecznym. Mhm. Księży Jacku.
Ja chciałem jeszcze wrócić właśnie do wymowy tych dwóch świąt. Te dwa święta to są święta po prostu miłości. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wyraża miłość Boga do ludzi, a święto Chrystusa Króla miłość ludzi do swojego Pana. I właśnie przez tą intronizację chcemy Mu złożyć publiczny hołd i oddać swe serce w Jego posiadanie. Święto Serca Pana Jezusa miało być takim lekarstwem na herezję jansenizmu, który zaprzeczał, że Bóg kocha wszystkich jednakowo. Natomiast serce święto Chrystusa Króla ma zwalczać laicyzm, który nie uznaje praw Boga na ziemi. Właśnie do człowieka jako do jednostki, do państwa, do społeczeństwa, do wszystkich przejawów życia społecznego. My ciągle jesteśmy jakby z naszą religijnością, z naszą wiarą spychani gdzieś do zakrystii, do przedpokoju. Nie możemy właściwie
tylko
żyć.
Tylko tego wymiaru osobistego.
Tak, tak. I papież zresztą zarządzając, czy ustanawiając święto Chrystusa Króla w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, również zarządził, aby w kościołach było odnawiane poświęcenie sercu Bożemu. A więc to nie stoi w sprzeczności żadnej. Nie?
Oczywiście, że nie. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Tak, proszę.
Prosimy, szczęść Boże. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Magdalena z Niemiec, z misji katolickiej z Münster. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i witam serdecznie ojca Jana. Niedawno widzieliśmy w Wadowicach na tym sympozjum. Ja może chciałam się tak podzielić swoją właśnie, bo u nas ojciec Jan w 2004 roku mieliśmy takie przyjechał, były rekolekcje intronizacyjne i po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota przy kościele świętego Michała w misji katolickiej. No i tak trwamy wiernie, wynagradzając Panu Jezusowi za te wszelkie krzywdy, które mu się dzieją, a może właśnie też w to, że ja już jestem, ja przepraszam, teraz taki drżący głos, bo nie spodziewałam się, że dostanę połączenie. Halo?
Tak, tak, słuchamy Panią cały czas. Prosimy.
Ach, bo taka cisza, myślałam, żeby coś to złączyło.
No trudno, żeby przeszkadzać.
I może taka w sumie tak jak Rozalia Celakówna powiedziała, że poprzez Polskę pójdzie to światło na cały świat i być może, że też jest nasza rola w tym emigrantów, którzy w sumie porozrzucani są po całej Europie, po całym świecie, abyśmy po prostu ten wielki dar, który dostaliśmy, dar wiary, dar łaski, że urodziliśmy się w kraju katolickim, przenieśli właśnie w te miejsca na tej drugiej ojczyzny. I ja myślę, że tutaj w Niemczech nie jest to łatwo, ale my, nasza wspólnota już trwa, modlimy się, także w misji katolickiej w Münster jest też, już są ludzie, którzy się modlą, ta wspólnota jeszcze nie jest zarejestrowana, ale myślę, że niedługo to nastąpi i takie wielkie pragnienie jest właśnie, żeby ta cała nasza misja katolicka w Münster, a poprzez Münster te wszystkie katolickie misje, które są w Niemczech, przyjęły Chrystusa Króla, przyjęły Go jakoś tak bardzo mocno i przejęły się tą rolą, dlatego że to jest rzeczywiście jedyny ratunek dla nas. Dla nas naprawdę tutaj dla przyjścia, ale tak również dla Polski. I jestem taka bardzo wdzięczna, że dzisiaj, że w sumie ta transmisja była z tego miasta lubelskiego. Ja jestem osobiście z Olsztyna i też słyszałam głos pana Andrzeja z Olsztyna, bo w Olsztyn biskup było takie ogólne poświęcenie czy intronizacja całej diecezji warmińskiej, ale w Olsztynie nie ma żadnej wspólnoty. I to takie smutne jest. I być może, że teraz po tej transmisji dzisiejszej może w sercach niektórych ludzi po prostu będzie jakaś taka bardziej taka motywacja do tego, żeby też i w naszym Olsztynie była w którymś z kościołów wspólnota, a później tak, żeby to nie był tylko taki akt zawierzenia i nic się nie dzieje, tylko żeby rzeczywiście coś zaczęło się dziać w Olsztynie. I taka jeszcze prośba, jeśli można byłoby, bo my będziemy teraz być może kiedyś, znaczy nie, będziemy w Olsztynie niedługo, że jeśli pan Andrzej mógł, nie wiem, czy być możliwość zostawienia swojego telefonu, może później, żeby był jakiś kontakt z panem Andrzejem. A poza tym jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się właśnie, że dzisiaj poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam było to transmitowane, że to nie zostało tylko w Polsce, w tej małej mieścinie, że to poszło na cały świat, bo poprzez radio, poprzez telewizję Polacy porozrzuceni po świecie, po Europie, to nas naprawdę jednoczy i to nas tak bardzo umacnia. Dziękuję za to wszystko, dziękuję Bogu.
Dziękujemy Pani Magdaleno, pozdrawiamy też naszych przyjaciół poza granicami ojczyzny.
Ja byłem wywołany, dlatego chcę bardzo serdecznie pozdrowić i księdza proboszcza z Münster, z Polonii, raczej z misji polskiej i bardzo szczególnie chcę pozdrowić także księdza prawata Mroziuka z Dortmundu, tam jest teraz nasz współbrat na rekolekcjach. Jeśli nas ktoś słyszy, to bardzo serdecznie Was pozdrawiam, a panią Magdalenę i całą jej rodzinę również i bardzo dziękuję za to trwanie, wierne trwanie. Myślę, że każda wytrwała modlitwa przyniesie owoce, które nas absolutnie przerastają. Nie traćmy ducha, miejmy dużą wyobraźnię Bożą, a przekonamy się, jak Pan Bóg jest dobry.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za telefony do naszego programu. W tej parafii Świętego Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim trwają rekolekcje. Prowadzi ojciec Jan. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi, też kustoszowi tejże świątyni, bo to jest sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej. Dziękujemy księżom wikariuszom. Dziękujemy panu mecenasowi, pani Krystynie i całej wspólnocie dla intronizacji Serca Pana Jezusa.
Ojcze Grzegorzu, ja jako rekolekcjonista byłbym straszny grzesznik, gdybym nie zachęcił teraz wszystkich parafian z Nowego Miasta Lubawskiego na jutro i pojutrze. 6:30 roraty. Jutro rano wstajemy. Co o 7? Potem o 8, potem o 10 i potem wieczorem o godzinie 18. A wieczorem o 21 będzie intronizacja w rodzinach. Przyjdźmy, nabądźmy materiały, które będą potrzebne do tego, żeby dobrze przeprowadzić to w rodzinach. Przy wejściu do kościoła można te materiały nabyć. I potem środa. Bardzo ważne wydarzenie. To trzecie, o którym mówiliśmy, wymiar społeczny. O godzinie 18:00 mamy nadzieję, że dojedzie ksiądz biskup ordynariusz. Ogromnie się z tego powodu cieszymy, że zapowiedział swoje przyjście. Czy będzie mógł przyjechać, zobaczymy. Spodziewamy się. Rano 6:30, 8:10, jeszcze jutro i pojutrze. Bardzo zapraszam wszystkich, jutro szczególnie rodziny. No i dziś było trochę młodych, oby Was było coraz więcej. Zapraszam bardzo serdecznie. Będę się do Was uśmiechał, jak tylko będę umiał.
I te główne uroczystości w środę o godzinie 18:00.
Tak.
Dziękuję. Telefon oczywiście dla kogoś, kto chciałby razem z nami modlić się. 056 472 56 74 lub 474 29 39. Hymn jest na stronie 923, nim kres nadejdzie jasności. Psalm dzisiaj 86 z poniedziałku. 932 strona i następne. I antyfona maryjna. Witaj Królowo Matko Miłosierdzia. Ojcze Janie, proszę bardzo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Mija dzień. Postawmy sobie pytanie, czy do wszystkiego, co dzisiaj czyniliśmy, Chrystus by się przyznał, naznaczyłby swoim znakiem i powiedział: tak, to jest moje, to jest w moje imię. Jeśli coś było nie tak, mamy zawsze możliwość powrotu do Jezusa, który jest pokornym, cichym, jakkolwiek jest Królem naszym i Panem, ale jest cichy i pokornego serca i zawsze oczekuje. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam Twoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Słońca Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
Ostaw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę tego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Ty słuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Nałóż mnie, Panie, swojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, bym brało się Twojego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębi otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do mnie mnie skory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal Syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze szczytem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś mnie, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
We Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, człowiecze i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnający synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padowe. Przed orędowniczka nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiono obok żywota Twojego, potem wygnali nam okaż. O łaskawa, o dojrzała, o słodka Panno Maryjo.
Bóg wielki zapłać za łaskę wspólnej modlitwy Henryka ze Stargardu Szczecińskiego. Chcę powiedzieć, że również należę do tej wspólnoty i serdecznie pozdrawiam ojca Jana, na których byłam rekolekcja kilka razy z ojcem, oczywiście i na sympozjum setną rocznicę urodzin.
Dziękujemy.
I Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy też za wspólną modlitwę. Kończymy ten wieczór. Pani Krystyno, kogo chciałaby Pani pozdrowić?
Bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić mojego męża, który cały dzień czeka na mnie. Również chciałabym podziękować tym wszystkim paniom, które ze mną czuwały w każdy piątek i wszystkie te osoby, które mnie wspierały wtedy, kiedy właśnie potrzebowałam tej pomocy.
Dziękuję, Pani Mecenasie.
Jeśli można, bym powiedział tylko tyle. Nie bójmy się. Nie bójmy się Chrystusa, Pana i Króla. Jest ciężko, kiedy się Go ma blisko, ale to jest w dobrym kierunku. To idzie ku zbawieniu. Możemy wtedy przy Nim się przejrzeć i wzmocnić się w swoich słabościach.
Dziękuję. Bo naszym gościem był też pan mecenas Ryszard Szulejewski, członek Bractwa Łąkowskiego. Są z nami księża, jeszcze jednego może brakuje, księdza Grzegorza, ale jest ksiądz Jacek, który jest od początku, Koczorowski. Przepraszam, proszę bardzo, księże.
Ja chciałem pozdrowić moją mamę, która jest w szpitalu. I wszystkich naszych parafian. Szczęść Boże.
Dziękuję. Ksiądz Wojtek? Znaczy ksiądz Jacek, a tak, bo to jest Wojtek. Ksiądz Jacek Raszkowski.
Ja też chciałbym rodziców serdecznie pozdrowić. I Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Księże Wojtku?
Ja serdecznie pozdrawiam te wszystkie osoby, które towarzyszą mi modlitwą na mojej drodze kapłańskiej.
Dziękuję bardzo. Księże Proboszczu, bardzo dziękujemy my tutaj też i za tą gościnę, za to, że mogliśmy też być z Wami, że tutaj mogło przyjechać Radio Maryja. Mogliśmy te uroczystości też i transmitować, tu się mogło odbywać spotkanie rodziny Radia Maryja.
Ta wdzięczność nasza jest wzajemna. Bardzo się cieszymy, że to te rekolekcje intronizacyjne są w naszej wspólnocie parafialnej, ale myślę, że warto jeszcze dopowiedzieć tę cywilizację miłości, o której ojciec Jan wspomniał, nawiązując do beatyfikacji księdza Frelichowskiego, bo ona, jak uczył nas Ojciec Święty, rozpoczyna się od miłości własnej, osobistej, od tej mojej relacji do Jezusa. I to wypowiadaliśmy dzisiaj przez cały dzień i dzisiaj, dzisiejsza intronizacja osobista, ona właśnie to wypowiada, że każdy z nas osobiście chce uczynić dla Jezusa dar z siebie. Tak jak papież wołał do kapłanów w Toruniu, abyśmy byli według serca Bożego, tak myślę, że ta nasza wspólnota kapłańska tutaj w tym wieczorze dzisiejszym pięknym to bardzo wypowiada i staje się pierwszym takim świadectwem tej intronizacji w naszych sercach, a liczymy na to, że za tym świadectwem kapłańskim pójdą kolejne i urzędy, i wspólnoty, i stowarzyszenia, i cała nasza wspólnota parafialna i miejska, i wszyscy, którzy są bliscy Jezusowi. Dziękuję
bardzo. Dzięki. Ojciec Jan,
jest taki czas na osobiste sprawy. Widzę, że pozdrawiają wszystkich kochanych, bliskich. Ja chcę przeprosić tych, którzy do mnie pisali, a którym już od 2 lat nie odpisywałem. Przeglądałem listy, teraz przeraziłem się. Stosy. I powiedziałem sobie, tak nie wolno. Mam praw, Jasiu, musisz odpisać. I chcę przeprosić. I myślę, że ci, którzy do mnie napisali, mogą się gdzieś w przeciągu 2-3 tygodni spodziewać ode mnie listu, może krótkiego, ale jednak, bo nie chciałbym tak zrywać w sposób jednostronny tego serdecznego związku, jaki był, tyle dobra, tyle modlitwy, to jest jedno. Po drugie, chciałbym podać numer, raczej mój adres, ponieważ często listy przychodzą na Toruń, a z Torunia otrzymuję dosłać. Czyli ten list się gdzieś tam po prostu plącze po pocztach. Otóż mój adres, ojciec Jan Mikrut, ulica Wysoka 1. Wysoka, łatwo zapamiętać, bo to jest na górce. 3370 Tuchów. Tuchów. 3370. I tak osobiście również zajmuję się oprócz rekolekcji rekolekcjami zamkniętymi. Gdyby ktoś był zainteresowany rekolekcjami pogłębiającymi modlitwę przede wszystkim pod hasłem Szkoła Modlitwy, to bardzo proszę o kontakt, bowiem myślę, że oprócz rekolekcji intronizacyjnych pogłębienie modlitwy, a wręcz taka formacja modlitewna jest konieczna. I dlatego, gdyby ktoś chciał się zgłosić, podam wtedy szczegóły, podam mojego maila i będzie można nawiązywać kontakt. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pragnę też pozdrawić wszystkich naszych przyjaciół z kół, z biur Radia Maria, tych, którzy troszczą się, podejmują ogromną też troskę, ogromne dzieło wspierania, budowania dzieła, którym jest Radio Maria. Bóg zapłać za to, że czujecie się odpowiedzialni. Dziękujemy tutaj tym, którzy w Nowym Mieście Lubawskim, jeszcze raz księdzu proboszczowi, panu mecenasowi, kapłanom. Dziękuję też i realizującym nasz program, operatorom kamer, realizującym program w telewizji Trwam, w Radio Maria, panu Waldkowi i Wojtkowi. Dziękujemy wszystkim, dziękujemy osobom świeckim, też tym, którzy troszczyli się na przeróżny sposób, i o pielgrzymów, i o nas, o naszych techników. Bóg zapłać. Dzisiaj byliśmy w Nowym Mieście Lubawskim, w parafii świętego Tomasza Apostoła i Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę Toruń.